Kluczowy temat. Zaprasza Piotr Tomczyk.
Dzień dobry Państwu. Na całym świecie rosną koszty. Koszty paliw i energii, pandemii, wojny na Ukrainie, koszty unijnej polityki klimatycznej i wreszcie koszty kredytowania. Czy w tych warunkach Polsce i Polakom grozi bankructwo? O to między innymi zapytam gościa dzisiejszego kluczowego tematu, którym jest kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu, dr Szymon Strojny. Dzień dobry panie doktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Na początek optymistyczna opinia prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju Pawła Borysa, który w wywiadzie dla Super Expressu ocenił: nie grozi nam żadne bankructwo. Uchodźcy chcą pracować, nie chcą być na garnuszku państwa. Pamiętajmy, że uchodźcy tutaj płacą podatki i składki, więc w pewnym sensie tworzą przychody do budżetu i wzmacniają nasz wzrost gospodarczy. Czy rzeczywiście wspieranie uchodźców z Ukrainy nie będzie problemem dla Polski?
No, oczywiście to trudno powiedzieć, bo sytuacja tutaj jest bardzo dynamiczna, ale tak co do zasady to zgadzam się z tym, co tutaj było powiedziane przez pana Borysa, że większość, widzimy to, że większość uchodźców z Ukrainy chce pracować, w ten sposób płacą podatki, wzmacniają składki też, tak, wzmacniają wzrost gospodarczy. Poza tym nie zapominajmy, że tworzą popyt i zwiększają konsumpcję, co zresztą już widać w danych GUS ostatnich, chyba za marzec. No bo w końcu, jeżeli tyle osób przybyło do Polski, no to musiało się odbić na pozytywnie, na wynikach konsumpcji.
No właśnie, tutaj się wtrącę.
Kto za to płaci.
Panie doktorze, to tutaj się wtrącę, bo mamy już 3 miliony uchodźców z Ukrainy. Czy ten nasz rynek pracy jest na tyle mocny, że te polskie firmy, świetnie prosperujące w czasach kryzysu, jak się okazuje, przyjmą milion, czy może nawet więcej nowych pracowników? Czy to w ogóle jest możliwe?
No mi się wydaje, że bez problemu to jest możliwe. To znaczy, załóżmy, że mi się wydaje, że możemy tak z góry założyć, że mniej więcej milion wyjechał dalej, gdzieś na zachód Europy, prawda, czy tam część wróciła na Ukrainę, bo to trudno jest mieć na bieżąco takie szczegółowe dane. Załóżmy, że jest w tej chwili około 2 miliony osób. Jakby kwestia jest taka, że połowa z tego to są mniej więcej dzieci, prawda, o czym się tylko od czasu do czasu mówi. A to z kolei oznacza, bo jeżeli przyjeżdża w Polsce, rodzi się średnio mniej więcej tak 350 tysięcy dzieci rocznie, powiedzmy, no to oznacza, że nam nagle przybyło w ciągu tam miesiąca, nam przybyły czy dwóch miesięcy trzy roczniki jakby.
No tak. Tak,
wyobraźmy sobie skalę tego po prostu. Natomiast jeśli chodzi o pracę, to rynek pracy na pewno to wchłonie, bo te osoby są dobrze wykształcone, szukają pracy, w większości dobrze wykształcone, natomiast to są panie, tak, są kobiety, w związku z czym pozostaje oczywiście kwestia przedszkoli, pozostaje kwestia szkół i tak dalej, bo dopiero jak zajmiemy się dziećmi, no to panie mogą iść do pracy, to jest oczywiste.
Czyli tutaj patrząc tak, no powiedzmy nie humanitarnie, ale czysto ekonomicznie, więcej zyskamy czy stracimy na przyjęciu uchodźców?
Myślę, że w długim okresie na pewno zyskamy. Ja już pomijam kwestie takie etyczne, prawda, wizerunku Polski, który się bardzo zmienił chyba nieprawdopodobnie. Ja sobie przypominam, taki wizerunek Polska miała taki pozytywny, to chyba miała, nie wiem, w roku 89 czy w 80 jeszcze, też pamiętam jeszcze jako dziecko, gdzie się o Polsce mówiło i to w pozytywnym kontekście. I to jest coś nieprawdopodobnego, co się dzieje, więc oprócz takich zysków wizerunkowych, to na pewno są też takie ekonomiczne, ale to w dłuższym okresie.
No tak.
Już powiedzieliśmy, że kapitał ludzki ma, prawda, ogromne znaczenie. Te osoby są dobrze wykształcone, zwróćmy uwagę, że dzieci na przykład są lepsze z matematyki niż dzieci w Europie Zachodniej, pewnie u nas. Po prostu to już się o tym mówi, także na Zachodzie czytałem artykuły na ten temat, także to pewne zaskoczenie.
Tutaj wspomina pan o tych takich międzynarodowych relacjach związanych ze sprawą uchodźców, ale można powiedzieć, że stąd też przychodzi pewien problem do Polski, bo Unia Europejska nie chce nam wypłacić należnych pieniędzy, czy to w związku z uchodźcami, czy też w związku z Krajowym Planem Odbudowy. Zadłużenie Polski w tym roku na pewno przekroczy 60% PKB, a odsetki od długu, no wiadomo, że są podnoszone i to dotyczy nie tylko Polski. Czy tych pieniędzy w budżecie państwa może zabraknąć w tym roku?
Nie, no pieniędzy na pewno nie zabraknie, tak, bo nasza sytuacja względem, jeśli chodzi o zadłużenie, to ono oczywiście trochę się teraz pogarsza, natomiast i tak jest dużo lepsza niż jeśli chodzi o taką przeciętną w Unii Europejskiej, bo bo jeżeli my tutaj się martwimy tym, że u nas ten wskaźnik przekroczy 60%, to zwrócę uwagę, że Grecja ma, zdaje się, ponad 200%, Włochy 155%. Portugalia 130%, Hiszpania 120%.
No tak, czyli inni mają gorzej, rozumiem.
Inni mają gorzej i oni w ogóle, ja bym powiedział, że oni w ogóle z tego nie wychodzą, prawda? Bo to zwrócę uwagę, że ten kryzys w Grecji, który był kiedy tam 10 lat temu mniej więcej, pamiętamy, Grecja miała upaść i tak dalej, to ona miała wskaźniki lepsze niż ma teraz. Do czego z czasu sytuacja się pogorszyła tylko.
To taki paradoks, do którego pewnie kiedyś trzeba będzie wrócić i omówić szczegółowo, dlaczego przy większym zadłużeniu zagrożenie bankructwem staje się mniejsze, ale to może odłóżmy na później. Co w tej sytuacji jednak takiego zdecydowanie rosnącego zadłużenia możemy radzić rządowi? Jak ratować się przed niewypłacalnością państwa, bo w przypadku państwa mówimy o niewypłacalności bardziej niż o bankructwie, prawda? Jak się ratować? Co pan radzi rządowi?
O, proszę pana, to na pewno ograniczać zbędne wydatki, bo na pewno takie gdzieś tam są. To rząd i poszczególni ministrowie lepiej wiedzą, gdzie to znaleźć. Na pewno się takie znajdą gdzieś tam. Na pewno trzeba uważać na inflację, tak, bo ona ciągle jest wysoka i raczej będzie nadal rosła. Rząd z jednej strony, bo zwróćmy uwagę, rząd z jednej strony przekazuje pieniądze konsumentom na różne sposoby, bo to jest i 13, 14 emerytura i różne inne formy wsparcia takiego bezpośredniego, a to, no nie ma co ukrywać, nakręca inflację. Tak, a z drugiej strony NBP, walcząc z inflacją, podnosi stopy procentowe, co z kolei uderza w kredytobiorców. Więc z tego punktu widzenia to polityka rządu, znaczy traktując nas łącznie z NBP, no, który jest niezależny, no ale jednak, no to ona jest dosyć niespójna, bo my tak zacieśniamy politykę monetarną, a mamy dosyć duże transfery pieniężne bezpośrednio do gospodarstw domowych. Więc to jest jakby to sprzeczne działanie.
To może od razu przejdźmy do tych gospodarstw domowych, bo jeszcze troszeczkę, niewiele czasu już nam zostało. Co można by poradzić naszym słuchaczom? Bo tu szczególnie mam na myśli tych, którzy będą mieli trudności w spięciu domowych budżetów, na przykład przez rosnące raty kredytów hipotecznych.
To znaczy, no tu są, to nie jest na pewno teraz czas na jakieś duże wydatki, inwestycje, bo sytuacja jest bardzo niepewna, ona się ciągle zmienia, myśmy się już trochę do tego przyzwyczaili, prawda, ona się ciągle zmienia, więc nie wiemy, w którym kierunku to pójdzie, jeśli chodzi też o sytuację wojenną i tak dalej. Inflacja na pewno będzie rosła, do tego możemy być pewni. Myśmy się przyzwyczaili żyć w ostatnich 10 latach, w czasach, czy tam 15 nawet, w czasach niskiej inflacji, niskich stóp procentowych, a to jest normalne. To zachęcało do brania kredytów, ale przecież wiemy, że bogactwo bierze się z pracy i oszczędności, a nie z kredytu, prawda? Bo każdy kredyt trzeba będzie spłacić. No i teraz niestety wyszła taka sytuacja, że stopy poszły w górę, co zresztą było do przewidzenia. No i mamy tego skutki. Natomiast trzeba ograniczać wydatki, robić rozsądne zakupy, nie robić zakupów emocjonalnie. Ponieważ większość kryzysów gospodarczych wynika z życia ponad stan, to trzeba sobie jasno powiedzieć.
Czyli prawa ekonomii boleśnie powróciły.
Działają.
No właśnie. Działają. No tak. Ja może podam taki zestaw danych. Dane z rejestru dłużników Big Info Monitor. Niemal 200 milionów złotych wynoszą długi osób oraz firm wobec spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i gminnych zarządów lokali. W ciągu ostatniego roku wzrosły o ponad 19 milionów złotych. Czy grozi nam, że te liczby w tym roku jakoś mocno wzrosną?
Znaczy, to jest możliwe, bo one będą, tak jak powiedziałem, rośnie inflacja. To znaczy, tu też chciałem zwrócić uwagę przy okazji, że rozmawiamy o gospodarstwach domowych, natomiast i ta inflacja, która jest ogłaszana tam w okolicach 10%, to jest tak zwana inflacja CPI, czyli ta dotycząca dóbr konsumpcyjnych. Natomiast inflacja w lutym dotycząca dóbr produkcyjnych, ta tak zwana PPI tutaj dla fachowców, to ona już wynosi prawie 16%. Więc możemy założyć, że ona się z czasem na pewno przełoży na tą konsumencką, tą, którą my widzimy w sklepach po prostu. Więc na to musimy być gotowi. No i to do takiej sytuacji może dojść, że na pewno, jeśli chodzi o rejestr dłużników, to tam te liczby w BIG-u będą rosły. To nie ulega kwestii.
No właśnie, chyba nie wszyscy jeszcze zdążyli się przyzwyczaić do tego, że te warunki się zmieniły, że rzeczywiście to oprocentowanie już pewnie nie będzie tak niskie, jak było niedawno. I co w tych warunkach radzić zwykłemu Kowalskiemu. Więcej pracować, mniej wydawać, sprzedać zadłużoną nieruchomość. Jakie są rozwiązania w takich sytuacjach trudnych?
Znaczy tutaj pan zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz w ekonomii, to znaczy na to, że jakby na każdego z nas bardziej oddziałuje wskok danego wskaźnika niż jego poziom. Tak, tu działa, a z czasem zadziała efekt szoku i oswojenia, tak zwany. My się przyzwyczajimy do życia z wysoką inflacją za chwilę. To już będzie normalność, tak? Się przyzwyczailiśmy do zmiany kursów walutowych i tak dalej. Więc na pewno musimy sobie robić szczegółowy wykaz wydatków. Te osoby, które mają kłopoty z budżetem, niech sobie zrobią szczegółowy wykaz wydatków, tak jak to się robi w firmach. Tam, i to nam pokaże, gdzie, to nam pokaże pewne wydatki, z których nawet nie zdajemy sobie sprawy. I notujmy to sobie. Tak wiele osób robi. Niektórzy o tym nie mówią, ale wiele osób tak robi. Natomiast, i tak jak mówiłem, no, być może, oczywiście, no, mam jeszcze rozwiązanie w postaci upadłości konsumenckiej, prawda?
Które
w razie czego można zastosować, to
skrajne,
nie jest tak, że...
Rozwiązanie skrajne, prawda? A dla kogo ono jest opłacalne? Może to wyjaśnimy, bo ono, mam wrażenie, że też nie jest jeszcze jakoś powszechnie znane.
Tak, no to jest, tu się nawet zmieniły przepisy niedawno w tym zakresie. No, upadłość konsumencka oznacza, to jest trochę podobne do sytuacji w firmach. To znaczy, jeżeli ktoś nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań, czyli rachunków po prostu w przypadku gospodarstw domowych, no to może być, jakby pozwany też przez wierzyciela, czyli tego, kto nam pieniądze pożyczył. Natomiast można też samemu tam to zgłosić, to są procedury prawne, trzeba tam dokładnie to sprawdzić. Natomiast majątek wtedy jest jakby wyprzedawany przez syndyka i licytowany, prawda? No, trochę podobnie w przypadku firm i później których spłacę to zadłużenie danej osoby. No tak to działa w praktyce. Myślę, że to jest temat dla prawników i są tu specjalne nawet organy, które się tym zajmują też, bo to Rzecznik Praw Konsumenta na przykład na pewno miałby coś do powiedzenia i tak dalej. Natomiast to z grubsza mniej więcej tak to wygląda.
No, miejmy jednak nadzieję, że z takich skrajnych rozwiązań nie będziemy musieli korzystać. Miejmy też nadzieję, że budżet państwa poradzi sobie z tymi znacznie zwiększonymi wydatkami, że Unia Europejska przestanie nas głodzić, może, że wojna też się wkrótce zakończy, wtedy na pewno te problemy także z inflacją i też ze stopami byłyby niższe. Panie doktorze, dziękuję serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Słuchaczom przypomnę, gościem kluczowego tematu był dziś kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu, dr Szymon Strojny.
Dziękuję bardzo za zaproszenie i życzę miłego dnia.
Piotr Tomczyk, do usłyszenia.
Kluczowy temat.